Dzień dobry, Piotr Liszyc, judykatura.pl. Słuchają Państwo 30. odcinka podcastu. Gdy zaczynałem parę lat temu je nagrywać, nie sądziłem, że dojdziemy aż do 30. Sądziłem, że nie starczy mi tyle samozaparcia, ale nakręca mnie, proszę Państwa, statystyka odsłuchań. Widzę, że spora część z Państwa przy moich nikłych zasięgach social mediowych jest ogromna, więc ja bardzo serdecznie wszystkim, którzy mają cierpliwość do słuchania moich wywodów, jeszcze raz bardzo dziękuję. 30. odcinek zdecydowałem się poświęcić tematowi, który w pewnym stopniu dotyczy tego, co jest bardzo, bardzo modne, czyli sztucznej inteligencji, która zapewne już teraz i jeszcze bardziej w przyszłości będzie wpływać na zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie, a akurat ten element, czy ten rodzaj przetwarzania danych osobowych wchodzi w skład pakietu, że może tak ładnie powiem, danych osobowych, które powinniśmy, no właśnie, czy powinniśmy, to też będzie dzisiaj pytanie, no udostępnić osobie, której dane dotyczą, która złoży pewien wniosek, ale od początku. No, chciałbym dzisiaj porozmawiać o pewnej opinii Rzecznika Generalnego TSUE, która została wydana we wrześniu bieżącego roku, a porusza zagadnienie dotyczące interpretacji prawa do uzyskania informacji od administratora danych. Znamy, ale ja to powiem, czyli przepis artykułu 15 ustęp 1 RODO. Przepis ten przewiduje pewne obowiązki po stronie administratora, na przykład potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe podmiotu, który wychodzi z takim żądaniem, autora wniosku takiego żądania. A jeśli my jako administratorzy danych przetwarzamy dane osobowe autora wniosku, no to prawo nas zobowiązuje do szeregu działań i szeregu takich, no nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, spowiedzi. No może tak ładnie powiem, że trzeba się wyspowiadać z tego, co mamy na temat tej osoby. Są pewne warunki brzegowe tego, co powinniśmy powiedzieć albo napisać oczywiście. No i przejdę do stanu faktycznego w tej konkretnej sprawie. To jest, proszę Państwa, od razu powiem dla tych, którzy będą chcieli sobie dużo szerzej poczytać i to jest jasne. To jest, proszę Państwa, sprawa C-203/22. W tej sprawie, proszę Państwa, pewien obywatel Austrii chciał się dowiedzieć kilku rzeczy na temat zakresu przetwarzania jego danych osobowych przez taką dobrze nam znaną w Polsce firmę Dun & Bradstreet, czyli po naszemu Biznote. Firma ta, proszę Państwa, dokonuje oceny kredytowej, scoringowej, też między innymi. Jest to podmiot, który ma bardzo szeroką ofertę produktów, opierał je i opiera je cały czas na przetwarzaniu danych osobowych pozyskiwanych z ogólnodostępnych źródeł. Proszę Państwa, co chciał ten obywatel? No, on, proszę Państwa, udał się do jakiegoś operatora telefonii komórkowej z prośbą zawarcia umowy na abonament w wysokości, proszę Państwa, 10 euro miesięcznie. 10 euro. No to pewnie niewielka kwota w Austrii, tym bardziej. No proszę Państwa, co się stało? No wszyscy byliśmy tak samo zaskoczeni, no jak ten pan byśmy byli zaskoczeni, jak ten obywatel. No operator odmawia zawarcia takiej umowy, uzasadniając to, i proszę się trzymać krzesła, kierownicy roweru czy bieżni, zależy gdzie tam Państwo słuchają, no brakiem, proszę Państwa, wystarczającej zdolności kredytowej po stronie tego obywatela. Według tego operatora ta domniemana niewystarczająca zdolność kredytowa została oparta no właśnie na ocenie kredytowej przygotowanej przez Dun & Bradstreet, może będę mówił D&B, bo nie wiem, czy nie kaleczę jakiegoś nazwiska i bardzo przepraszam za to. No i ta firma, Biznote, może jeszcze lepiej Biznote, dokonała tej, proszę Państwa, oceny kredytowej za pomocą zautomatyzowanego systemu. Obywatel w szoku, każdy z nas byłby w szoku. zwraca się, proszę państwa, do austriackiego organu ochrony danych osobowych, aby coś zrobić takiego, żeby ten administrator danych przekazał mu informacje wynikające z artykułu 15 ustęp 1. Organ, proszę państwa, uwzględnia ten wniosek. Oczywiście administrator z jakichś wewnętrznych powodów skarży przed Federalnym Sądem Administracyjnym decyzję tego organu ochrony danych osobowych. W październiku 2019 roku sąd ten, Federalny Sąd Administracyjny, częściowo utrzymuje w mocy decyzję organu ochrony danych osobowych. Orzeka ten sąd o tym, że administrator naruszył prawo dostępu przysługujące obywatelowi. No i proszę państwa, to prawo dotyczące jednego z elementów artykułu 15 ustęp 1, dokładnie literka H. Ja ją przeczytam, żebyśmy mieli już ciągle z tyłu głowy to, o co tak naprawdę chodzi, o co toczy się tak naprawdę ta batalia, bo proszę zwrócić uwagę, że ta literka H mówi w artykule 15 ustęp 1, że tam administrator przekazuje, proszę państwa, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w artykule 22 ustęp 1 i 4 oraz w tych przypadkach, proszę państwa, to jest teraz klucz, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Jest to, proszę państwa, bardzo istotny element, bo będę mówił ciągle z punktu widzenia administratora danych, nic na to nie poradzę, chociaż oczywiście inspektor ochrony danych powinien mocno puszować, tak się chyba korporacyjnie teraz mówi, administratora, żeby to jednak wykonywał, jednak mówił, bo zwracam uwagę, że artykuł 13 ustęp 2, czyli treść obowiązku informacyjnego, też już powinna zawierać te elementy tak naprawdę przed takim wniosekiem z artykułu 15 ustęp 1 RODO. Ale wracajmy do tego stanu faktycznego w pytaniu prejudycjalnym. Sąd orzeka naruszenie prawa, o którym powiedziałem, poprzez, proszę państwa, niedostarczenie tej osobie istotnych informacji o zasadach zautomatyzowanego podejmowania. No i proszę państwa, orzeczenie to się uprawomacnia, powinno być wykonane z mocy prawa austriackiego, nie jest wykonywane z jakiegoś powodu. Obywatel już jest bardzo niecierpliwy, składa, proszę państwa, wniosek o przymusowe wykonanie wskazanego orzeczenia. Wniosek ten zostaje, proszę państwa, co ciekawe, oddalony przez miasto Wiedeń. Tutaj tak jest wskazane, że jest to organ wykonujący tą decyzję. U nas byłoby trochę inaczej. Ale tutaj jest miasto Wiedeń. To miasto, proszę państwa, jako organ twierdzi, że administrator danych wypełnił już wystarczającym stopniu ciążący na nim obowiązek informacyjny z tego artykułu 15 ustęp 1. Obywatel mówi, nie ma takiej opcji, tak nie jest. Składa na tą decyzję skargę do sądu administracyjnego w Wiedniu i proszę państwa, to ten sąd jest sądem odsyłającym, to ten sąd zadaje pytania, kilkanaście pytań, ja oczywiście skupię się na dwóch, kilkanaście pytań do TSUE, żeby wiedzieć, co zrobić dalej. Sąd ten w tych pytaniach i w samej skardze, która jest bardzo obszerna, wskazuje, że w ramach rozpatrywania sprawy musi wydać w miejsce organu wykonującego decyzję, mającą na celu wykonanie orzeczenia tego Federalnego Sądu Administracyjnego. Ten sąd odsyłający musi ustalić, proszę państwa, jakie konkretne informacje administrator danych ma obowiązek przekazać obywatelowi. Nie będę czytał całego artykułu 15, bo to już państwa bardzo, bardzo zanudzi. Przeczytałem ten najważniejszy dla tej sprawy oczywiście punkt z literką H, czyli wiemy, o czym powinniśmy poinformować jako administrator. Co ciekawe i raczej oczywiste dla nas wszystkich jest to, że sąd ten odsyłający w uzasadnieniu swoich pytań, do których za chwilkę przejdę, zauważa, że to, co otrzymał ten obywatel, jest nieprawdą. No, z tych jakby pierwszych informacji administratora danych wynika, że on ma bardzo wysoką zdolność kredytową, jego scoring jest bardzo wysoki, a z drugiej strony no, nie dostaje abonamentu na telefon na 10 euro miesięcznie. No, sąd mówi, że no, jeśli my zdaniem tego sądu, co jest raczej jasne, że w zakresie wykładni artykułu 15 ustęp 1 całego, nawet nie H, no to ten przepis gwarantuje uzyskanie prawdy, tak? No to jest oczywiste. To, co jest jeszcze ciekawe, i u nas jest ostatnio z tym bardzo dużo też, no nie chcę mówić zamieszania, bo to brzydkie słowo, dzieje się, bo proszę państwa, sąd ten powołuje biegłego, a my wiemy, że w sprawie Morele.net prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wydał drugą decyzję bez takiej opinii, wyłącznie na podstawie analizy przygotowanej przez urzędników. Wiemy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, nie zauważył albo stwierdził, nie mamy co o tym dzisiaj mówić, ale nie stwierdził, że brak biegłego jest jakimś błędem postępowania organu, to tutaj jednak ten sąd wiedeński, proszę państwa, sąd administracyjny w Wiedniu powołuje biegłego. Dlaczego? No, chciałby ustalić, jakie informacje, i to jest takie pytanie do biegłego, jakie informacje temu obywatelowi wytłumaczą sytuację, czyli co ten obywatel powinien uzyskać, żeby zrozumieć sytuację, czyli zrozumieć nie tylko algorytm, który stoi za tym zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji czy profilowaniem, no ale ogólnie ten cały scoring, tą całą informację o zdolności kredytowej. Biegły mówi, w dwóch punktach powiedział tak, że minimalne informacje dla każdego z obywateli, żeby zrozumieć swoją sytuację, no to jest, proszę państwa, informacja o istotnej części algorytmu, na którym opiera się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, które obejmuje w każdym razie wzór matematyczny, do którego można wprowadzić w formie wartości liczbowych wszystkie informacje istotne dla obliczenia oceny kredytowej, tak aby wynikiem zastosowania tego wzoru była ta ocena oraz zrozumiałe wyjaśnienie wszystkich wartości użytych w tym wzorze, w szczególności tych, które nie pochodzą bezpośrednio z informacji przechowywanych na temat osoby, której dane dotyczą. To jest bardzo ważny punkt. A drugi dotyczy tego, że no, trzeba by wskazać i odpowiednio opisać funkcję oceny wszystkich wartości wykorzystywanych w tym matematycznym wzorze, przedstawić informacje niezbędne do ustalenia związku między informacją a oceną. I co bardzo ciekawe, biegły ten podniósł, że dla oceny prawidłowości działania algorytmu, czyli ten obywatel nie powinien tylko wiedzieć, jak działa, ale czy on dobrze zadziałał, ten algorytm w jego przypadku, no powinien poznać dane osobowe innych osób z podobnej grupy, no nie wiem, płci, wieku, statusu majątkowego, geograficznego też, kategorii geograficznej. Poznać te dane osobowe, poznać wartości scoringowe, żeby wpasować się w jakiś wzór, to znaczy, żeby przerobić matematycznie ten wzór na swoje dane, podstawić tam swoje dane i zobaczyć, czy ten wynik jest w no, tych widełkach innych osób. No to biegły bardzo ciekawie wskazał. Co się wydarzyło dalej? No, dalej wiemy, że ten sąd, mając taką opinię biegłego, nie mógł wydać wyroku, no nie wydał tego wyroku, zapytał, proszę państwa, no tam jest około 10 pytań czy 9, ja pokazuję dwa, bo mnie one najbardziej interesują. Po pierwsze, sąd pyta, jakie wymogi dotyczące treści muszą spełniać podane informacje, aby można je było zakwalifikować jako wystarczająco istotne w rozumieniu artykułu 15 ustęp 1 litera H RODO. No i też bardzo ciekawe pytanie. Ono jest jakby na marginesie, ale on jest bardzo ważny dla nich, bo dla nas jako, nie wiem, tak ładnie mówiąc, z punktu widzenia administratora, może tak powiem, czyli on dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa i sąd pyta, jak należy postępować, jeżeli te informacje, które należy przekazać na podstawie artykułu 15 ustęp 1 litera H RODO, spełniają również wymogi tajemnicy przedsiębiorstwa. No bo mamy pewnego rodzaju dylemat, konflikt pomiędzy tym, tym żądaniem osoby, której dane dotyczą, no a tym, co nasza firma liczy, w sposób zautomatyzowany podejmuje, no to jest nasza tajemnica, nasze know-how. Zapewne te profile wykorzystywane przez Biznot, no to mają wiele lat programowania, a teraz zapewne właśnie jest ta sztuczna inteligencja, jakieś oprogramowania czy systemy informatyczne, które dokonują jeszcze lepszych, bardziej prawidłowych ocen scoringowych. No i to pytanie jest dla mnie bardzo ciekawe. Wiem, że to był długi opis stanu faktycznego, no ale warto według mnie tutaj poznać dobrze ten stan, no bo on jest ważny. Co mówi rzecznik? No proszę państwa, rzecznik, no nie będę czytał jego nazwiska, bo się wygłupię. Więc muszą państwo sami zajrzeć do sprawy C203/22. Rzecznik mówi, proszę państwa, po pierwsze tak, że nie ulega wątpliwości, że wymóg przejrzystości udzielanych informacji, który jest ustanowiony w artykule 12 RODO, ma zastosowanie także do udzielanych informacji z artykułu 15 ustęp 1 czy 15 ustęp 3, czyli te odpowiedzi na żądanie podmiotu danych, no muszą spełniać wymagania artykułu 12 RODO, co jest dla nas raczej, no nie jest dla nas zaskoczeniem. Po drugie, ten pan rzecznik uważa, że osobie, której dane dotyczą, należy przekazać właśnie w kontekście zautomatyzowanego podejmowania decyzji takie kopie, należy przekazać kopie danych osobowych, dotyczących tej osoby, proszę państwa, które odtwarzają w całości wiernie te dane pozyskane przez administratora, to jest odesłanie do pewnego orzeczenia co do tego, że ta kopia danych z artykułu 15 ustęp 3 RODO powinna być wierna, no i w całości przekazywać informacje, które no, są ważne dla tej osoby. Jakie odpowiedzi przygotował rzecznik na te pytania, czy co wziął pod uwagę, to co powiedziałem wziął pod uwagę, ale co rzecznik wskazuje Trybunałowi? No proszę państwa, są takie cztery punkty, które sobie wypisałem, które według mnie no, pokazują drogę i będę o niej mówił we wnioskach, czy to jest dobra droga dla wykładni prawa, czy dla administratorów, oczywiście w mojej opinii. No, taka prawda. Po pierwsze, proszę państwa, istotne informacje o zasadach podejmowania zautomatyzowanych decyzji powinny dotyczyć metody i kryteriów stosowanych przez administratora. Czyli mamy, proszę państwa, tak jak na przykład w analizie ryzyka, o którą bardzo często pyta Urząd Ochrony Danych Osobowych, prosi o metodologię, o kryteria. No to tak samo w artykule, w tej przygotowanej odpowiedzi na podstawie artykułu 15, ustęp 1 czy ustęp 3, no administrator według rzecznika powinien przekazać metodologię i kryteria. Po drugie, informacje takie, informacje przekazywane tej osobie powinny być, proszę państwa, zwięzłe, łatwo dostępne, łatwe do zrozumienia, sformułowane jasnym i prostym językiem. Powinny być one dostarczone dostatecznie, wyczerpujące i uwzględniające kontekst przetwarzania, tak aby umożliwić tej osobie sprawdzenie ich prawidłowości oraz tego, czy istnieje możliwość do obiektywnego zweryfikowania spójności. No i przede wszystkim związku przyczynowego między z jednej strony zastosowaną metodą i kryteriami, a z drugiej strony wynikiem takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji. No, w praktyce myślę, że będzie to bardzo trudne, żeby podmiot danych dokonał takich działań, ale idźmy dalej. Co jest bardzo ważne według mnie i liczę na to, że Trybunał podtrzyma, no może to nie ta droga, nie ten kierunek, ale wyrazi takie samo zdanie, może tak, no że administrator danych nie ma, proszę Państwa, natomiast obowiązku ujawnienia osobie, której dane dotyczą, informacji, które ze względu na swój techniczny charakter są na tyle złożone, że nie są one możliwe do zrozumienia dla osób nieposiadających specjalistycznej wiedzy technicznej, co wyklucza udostępnienie algorytmów wykorzystywanych przy zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. No tam z jednej strony jest metodologia i kryteria, a tutaj, proszę Państwa, algorytmy. Czyli no, to algorytm już może, proszę Państwa, nie być udostępniany według opinii rzecznika. Bardzo dobra według mnie droga, kierunek, w którym zmierzamy. No i po czwarte, jeżeli informacje, które należy przekazać osobie żądającej kopii, czy tam no, nawet wniosku, mogą, proszę Państwa, skutkować naruszeniem praw i wolności innych osób, a te dane zawierają dane osobowe osób trzecich, które podlegają ochronie no, na podstawie tego samego RODO, lub, proszę Państwa, co jest ważne, tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny zostać przekazane organowi nadzorczemu lub sądowi i to te podmioty przy pełnej znajomości stanu rzeczy, z poszanowaniem zasady proporcjonalności i przede wszystkim z zachowaniem poufności tych informacji wyważą wchodzące w grę interesy oraz określą zakres prawa dostępu, który należy przyznać tej osobie. Tutaj tłumacząc czy opowiadając to innymi słowami, chodzi o to, że jeżeli, tak jak ten biegły wskazał w tym postępowaniu administracyjnym, żeby zweryfikować zweryfikować poprawność działania algorytmów, trzeba mieć bazę danych zawierającą prawdziwe dane osobowe przetwarzane przez naszego administratora danych, zastosować na nich ten sam algorytm i porównać jego działanie z naszym wynikiem. No i tutaj rzecznik mówi, że jeżeli jest taka potrzeba po stronie sądu, no to te dane, nic nie stoi na przeszkodzie, aby takie dane pozyskał organ nadzorczy albo sąd i zobaczył, przejrzał je przede wszystkim, czyli poznał te dane osobowe, no i zobaczył, czy tak naprawdę ten algorytm funkcjonuje prawidłowo. To jak ja bym podsumował, proszę Państwa, tą opinię, no to po pierwsze wskazałbym, że w zakresie realizacji żądania udzielenia informacji czy kopii danych, uważam, że warto od razu pisać jasnym i prostym językiem, niezależnie czy chcemy powiedzieć wszystko, nie chcemy powiedzieć wszystkiego, to jest decyzja administratora, ale zwracam uwagę, że jeżeli odbiorca tej odpowiedzi nie zrozumie jej, to zapyta o nią organ nadzorczy. I po prostu organ nadzorczy przyjdzie do nas, żebyśmy my wytłumaczyli już właśnie wtedy nie tylko podmiotowi danych, co napisaliśmy, ale też organowi nadzorczemu, co się może skończyć różnie. Jeśli jednak już, proszę Państwa, dochodzi do takiego badania przez prezesa UODO zasad funkcjonowania u nas, u administratora takich algorytmów, czy w ogóle systemów do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, to uważam, że warto wykorzystać ustawowe uprawnienia strony dotyczące zastrzeżenia informacji, dokumentów lub ich części i co wynika z artykułu 65 ust. 1 ustawy 10 maja o ochronie danych osobowych. Takie sytuacje, proszę Państwa, mogą mieć miejsce w przypadkach no, wykorzystywania przez podmioty danych, ich uprawnień oczywiście ustawowych. Na przykład jest taki artykuł 70a ust. 3a prawa bankowego, który odnosi się do obowiązku podmiotu instytucji kredytowej banku do udzielenia wyjaśnień w przypadku dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu danych. Czyli jeżeli w takim konspekcie czy w takim w takiej sytuacji znajdujemy się, czyli mamy już jakieś postępowanie, no to skorzystajmy z uprawnień ustawowych, czyli zastrzeżmy tajemnicę, tam wtedy trzeba przygotować drugi zestaw dokumentów nie zawierający tych tajemnych algorytmów czy matematycznych wzorów. No a w zakresie samego sporu, który podmiot podejmuje zautomatyzowaną decyzję, uważam, że przyszłe orzeczenie TSUE w tej sprawie niestety ugruntuje obecne już stanowisko tego Trybunału co do tego, że podmiot tworzący taką decyzję, czyli taki scoring, przecież on go nie tworzy w swoich celach. On tą informację sprzedaje podmiotowi trzeciemu. No i niestety mamy, proszę Państwa, niestety z mojego punktu widzenia, to jest orzeczenie w sprawie Szucha z grudnia 2023 roku w sprawie C634/21. Tam, proszę Państwa, Trybunał wskazał no, na bardzo szeroką interpretację artykułu 22 ustęp 1. No, to jest po prostu interpretacja, z którą mi się osobiście trudno zgodzić, no bo on tam uznał, że ustalenie przez spółkę udzielającą informacji handlowych wartości prawdopodobieństwa na podstawie danych osobowych dotyczącej danej osoby fizycznej i dotyczącej zdolności do wywiązania się z zobowiązań płatniczych w przyszłości, takie zebranie danych, ustalenie ich, stanowi zautomatyzowaną decyzję indywidualną, gdy, proszę Państwa, osoba trzecia, której przekazywana jest ta wartość scoringowa, nawiązuje, wykonuje lub rozwiązuje stosunek umowny z tą osobą. Tłumacząc to na nasze, że tak ładnie powiem, tu w tej sprawie Szucha, no Trybunał powiedział, że to zautomatyzowane, ja tak to rozumiem oczywiście, że to zautomatyzowana decyzja indywidualna nie musi być wykorzystana przez podmiot, który ją tworzy. Czyli ja kupiłem algorytm, ja tym algorytmem coś zrobiłem, wyprodukowałem PDF-a z tym algorytmem, koniec, kropka, ja go wysyłam do klientów, ja nie wiem, co się tam wydarzy, ja nie wiem, do czego to będzie użyte, ja nie wiem, czy w ogóle będzie użyte. Mnie nie interesuje, co się z tym stanie. Ja za 1000 PDF-ów dostaję jakieś wynagrodzenie, za 100 tysięcy PDF-ów inne wynagrodzenie i już. Tutaj no, okazuje się, że ten podmiot właśnie, czyli ten administrator danych, tutaj ta wywiadownia gospodarcza, no podejmuje taką decyzję indywidualną za pomocą algorytmów, mimo że nie wykorzystuje, jakby to powiedzieć, urobków tej decyzji. Ja bardzo serdecznie Państwu dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Serdecznie Państwa zapraszam do zobaczenia aktualności w serwisie judykatura.pl. Przede wszystkim związanych z tym, że mają Państwo do końca roku niepowtarzalną okazję zakupu subskrypcji w lepszej cenie niż od 2025 roku. Jeśli Państwo jeszcze nie wykorzystali budżetów z 2024 roku, to gwarantuję bardzo szybkie zakup takiej subskrypcji, gwarantuje płynną obsługę w zakresie no, płatności i bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia. Piotr Lifshitz.